Agnieszka Kłos, fragment powieści. Mimo chaosu, wewnętrznego rozedrgania, wibracji krążącej wokół własnej osi Ziemi, istniały dowody i ślady świadczące o tym, że w środku pulchnej Ziemi, pośrodku jasnej polany w jej burzliwym i płodnym brzuchu, odcięci od siebie częściami świata ożywionego, drobnych korzonków, ogonków, przedmiotów, istnieli ludzie w postaci niezniszczalnych ludzkich zębów. Stanowiły one ostateczny dowód, którego nikt nigdy nie odnalazł, nie przeliczył ani nawet nie zebrał, żeby ułożyć w coś w rodzaju drogocennej relikwii, koli, naszyjnika lub szczęki ludzkiej, która mogłaby się stać, choć nie stała, symbolem tamtego wydarzenia i w zasadzie wszystkich ludzi. A jednak zęby leżały tam i przechodziły powolny proces zagłębiania się w otchłań, drążąc swoje korytarzyki niczym owady lub smuszka wody. Ograniczone w swej doskonałości, ubrane w zbroję, z którą nie radzi sobie sama matka natura, tak trudna do zdobycia jest ta warownia ludzka. Połyskująca w słońcu, wiecznie lepka, gęsta od śliny, umazana, a potem schnąca, wypłukująca resztki dziąseł i krwi. Deszcz za deszczem, zima za zimą, roztopy, wody podziemne szukające nasion. Wszystko to dekomponowało ludzkie szczątki, stając się niemal nowoczesnym malarstwem. W każdym razie artystą, którego dzieła nikt nie mógłby zobaczyć w całości, tak pogrążone było w podziemiach. Tu była załoga ludzka i trwała, mówiły zęby. Pod ścianą zimną i białą jak lodowiec w środku zębów tkwiły wszystkie szczegóły potrzebne do zidentyfikowania ofiar i opowiedzenia ich niezwykłej historii. Historii urodzenia, odłączenia od mleka matki, wzrostu, rodzaju i gatunku pożywienia, dojrzewania, a potem być może dorosłości lub starzenia się. Ponieważ jednak nie istniały po ludziach kości, nie było kości udowych ani żebrowych, nikt nie mógł dowiedzieć się, co jedli, jak żyli ludzie ci na 20 lat przed śmiercią i na 3 lata. Zęby, choć nikt ich nie zebrał nigdy i nie zwrócił na nie uwagi, a było ich mrowie. Tuż pod miękkimi, wzruszającymi kolorami mchami. Zęby tworzyły poziomy instalacji leśnej, wskazując na głębokość zanurzenia, a pył z ludzi był właściwie rodzajem kożucha, nakrycia, obrusa, który wszystko spowił. Powoli rozpuszczając się jakby trucizna lub nawóz i przenikając krok po kroku do ziemi, powietrza i liści. Nie mogli sobie wyobrazić wspanialszego zmartwychwstania i ukazania się światu w tak jasnej i złotej poświecie, jak tego ranka, kiedy weszli niczym liście do tego samego świata, nowi. Jak hasydzi skąpani w płytkiej rzece na skraju dalekich miasteczek, jak odrodzeni w interesach na bruku wielkich miast Europy. Niczego nie chcieli bardziej niż życia, czyli tlenu. Trudno wyjaśnić to umarłym i trudno ich spotkać, a także rozmawiać. Dlatego nowi osadnicy trzymali się z daleka. A przecież widzieli płaskie obrazy, jak w kinie, na gałęziach pośród drzew późnym wieczorem, tuż przed burzą, kiedy stężenie ozonu w powietrzu zdaje się rozrywać wątłe płuca. Płaskie obrazy wyświetlane na gałęziach, niebie, na mgle. Dziwne kino, jak w dawnych czasach, kiedy pojawiało się w wiosce, by za chwilę zniknąć, uprowadzając wariatów wiejskich i niepewne dziewczęta. Teraz płaski obraz był ciemny, właściwie czarno-biały i sunął przez chwilę tylko, gdzieś jakby przed oczami, ale był właściwie nieustannie obok. Można było próbować go dogonić wzrokiem, lecz bardziej się go przeczuwało, kiedy chmura go niosła, niż widziało się naprawdę. Dlatego potem różne były na ten temat rozmowy, że chłopak szczupły z ciemnymi oczami, gorejącymi, podobny do młodego Chrystusa, że dziewczyna trochę wariatka z rozwianymi włosami, skulona, stąpająca bosko, unosząca się wręcz nad ziemią, że starcy, najmniej wyraźni, trochę hasydzi, trochę burżuje, gwarni, zajęci sobą, ze sobą rozmawiający. Płaskie obrazy te wprawiały ludzi żywych w odrętwienie i strach wielki. Z czasem jednak siła obrazu łagodniała i wnikała strukturę świata, pozostawała pośród ludzi. Tak się działo z wieloma obrazami, setki, tysiące razy, setki setek, a nawet częściej. Zdali sobie wkrótce sprawę, że każde zapalenie żarówki wyzwala w ich domach podobny stan i pobudza te płaskie obrazy do podróży, niczym objazdowe kino. Nie było na to rady, bo umarli ci nie wiedzieli, że umarli. Przepływali między żywymi, zajęci swoim światem i w swoim języku mówiący, z rzadka zwracający w ogóle na żywych uwagę, bo niby po co. Załamywał się ten obraz lecący nad nimi i falujący jak na pustyni od ciepła, niczym flaga albo chusta z twarzą odbitą. Tak mówili między sobą. Porównywali do tego, co znali lub spotkali w swoim życiu. Było tego niewiele. Kino, wojna, kościół. Zęby, które szczerzyły się z ziemi, wyznaczały linię demarkacyjną wokół Jasnej Polany. Były to zasieki między światem żywych a światem umarłych. I niechętnie się tam wyprawiali na łowy lub na grzyby. Raczej nielicznych pchała ciekawość, a innych niewiedza. Płaskie obrazy, jak zrozumieli, były wynikiem śmierci przez uduszenie. W dalekim lesie płonęły ognie. Ludzie przedzierali się między gałęziami i szli naprzód. Ogień rozdzierał mrok i oświetlał na chwilę ich twarze. Próbowali okrążyć polanę i dostać się do środka, ale każdy krok prowadził ich w złą stronę. Nie wiem, czy dobrze zrobiliśmy, mówił wiele lat później policjant. Okrążaliśmy bagna i tereny zaminowane, ale nigdy bezbronną polanę w poszukiwaniu zmarłych. Dlatego nurkowali i wypływali daleko poza nią, jakby ktoś się nimi bawił. Nagle płomienie gasły, jakby zdmuchnięte potężnym oddechem i w lesie nastawał mrok, jak czasy średniowiecza. Było ciemno, zimno i wilgotno. Warunki nie dla ludzi, nawet w mundurach. Dlatego stawali w miejscu i czekali, a czas mijał, jakby chciał im coś powiedzieć, podsunąć. Na ziemi, tuż pod stopami, widzieli smuszki światła, wydobywającą się mgłę. Rozpoznawali wtedy dwa kolory, zielony traw i mchów i granatowy swoich spodni. Nogawki robiły się mokre i ciężkie. Palce u stóp marzły, bo nogi zapadały się w trawę i lepki muł. Mimo to, jak mówili po latach, nie mogli się ruszyć i zdecydować. Nawet dowódcy głupieli. Latarki lub pochodnie równie nagle, jak wtedy zaczynały świecić, jakby przyszła dostawa prądu wraz z wiatrem. Listki młode dygotały na wietrze, oświetlone znienacka jasnym światłem. Twarz kogoś połyskiwała między drzewami, jak ucięta głowa bez poroża w ich przedpokojach. Kolega obok nie zgasił papierosa, więc ten tlił się w jego ustach. Ktoś zostawił czapkę na gałęzi, a ta kołysała się teraz lekko jak chusta. Znowu widzieli kolory. Pojawiła się czerwień, żółć, odcienie brązu. Niebo było jak przedtem granatowe, ze srebrnymi ukłuciami gwiazd. Odpryski spawania lub strzelania seriami po wielkim niebie. Nigdy nie mówili o tych krótkich zdarzeniach w lesie. Milczeli. Może myśleli, że to złudzenie było częścią tylko ich doświadczenia i że nikt inny nie widział, że byli w tym sami. Próbowaliśmy okrążyć, mówił milicjant, ale polana uciekała jak zając. Ty ją tu, a ona cię tam. Nie było mowy, żeby się na nią dostać. Magiczna wyspa. Syrenie śpiew wiatru wokół drzew, które działały na nas jak narkotyk. Próbowaliśmy coś zrobić. Podejmowaliśmy zwykle decyzje przed rozejściem się do lasu. Potem następował ten brak prądu i kontaktu między nami, a światło gasło. Zalewało nas czerni, czym ocean. Było przyjemnie i miło. Byliśmy nigdzie, może w czyśćcu. Pomiędzy grobami wielu ludzi ze świata, rozproszonych jak atomy i te rozstrzelane gwiazdy. Chodzić po ludzkim ciele. Nawet jeśli już ciałem nie jest brzydko, ani wódki, ani spokoju. Tylko posterunek potem i kilka godzin czuwania w samotności, bez słów, z radiem. Polana wydawała mu się szara. Poza tym była przepiękna, pełna powietrza i istot. Gęsta od nich, tętniąca życiem. Nie widział nigdy podobnego miejsca na ziemi, więc kiedy urodził mu się syn, zabierał małego na spacer właśnie w pobliże polany i tam pokazywał mu, czym jest życie. Teraz ten młody, naiwny chłopiec, za delikatny, żeby pić, syn milicjanta, policjant, wypisuje mandaty na bocznych drogach. Nie oddala się zbytnio od polany i nie wyjeżdża nigdzie poza swoją osadę. Lubi w niej tkwić i chce to robić do śmierci. Milicjant widział konary drzew, otwarte jak rana niebo nad nimi i pełzł w stronę światła. Tylko się nie rozchodźcie, usłyszał nad głową, a potem dotknął go delikatnie swoim skrzydłem ptak i zapadł w sen. Znowu śniło srebrno-zielonej zonie, pełnej dobra, która była jak mityczna macica pośrodku jego życia. Mógł do niej w każdej chwili wejść, zanurzyć się i zniknąć po życiodajne siły. Tak też robił. Kołysał się na czubkach palców w mundurze, wpatrzony w gałęzie, które kołysały się i go obejmowały. Byli w tej chwili jak żołnierze na służbie, zbici w szereg przed walką. Kołysali się jednak lekko jak łany zbóż albo dziewczyny w wiankach na głowie w jego wsi. Zero ladacznic, myślał milicjant sennie, a jednak piękne i cicho. W oddali słychać było gwizd lokomotywy, która brnęła przez wykopane w skałach dziury, pchała lub ciągnęła z mozołem maszyny i wykradała nowe ziemi, żelazo. Obojętnie jakie, obojętnie skąd. Wyrwane, wykopane, wyłamane, jadące na wschód. Chciał być żelazem i wrócić w postaci oddźwierzy na drzwi. Nie było tam ciszy, choć milczeli. Słychać było, ale tylko czasem skowyt nagły, jak błyśnięcie komety. Nawet jeśli zdołali szybko spojrzeć, i tak nie mogli nigdy dostrzec, kto wyje, woła lub płacze. Człowiek to czy zwierz? Czasem znajdywali pod butami kawałek żelaznej drogi. Podnosili do oczu i patrzyli, jeśli kawałki były lekkie lub dały się wyrwać z ziemi. Inne tkwiły niczym rzepa, z korzeniami głęboko wykopanymi i rozgałęzionymi stąd do Berlina. Żelazna droga wiodła przez gęsty las i tam nikła jak dym. Szli jej śladem, śladem wykopania i wydobycia, ale nigdy nie doszli do końca drogi. Gubiła się i znikała pod ziemią jak pod wodą. Drogę budowali więźniowie bez maszyn i narzędzi, ryjąc w ziemi rękoma, czepiając się paznokciami, palcami. Milicjanci szli ich drogą i doświadczali małej symbiozy. Było bowiem jasne, że drzewa przyjęły żelazo do środka i zaprosiło do kontaktu, a także wspólnego obumierania. Rdza skapywała ze lśniących w deszczu żelaznych szczap, jak z drzew. Krople nabrzmiały, ciekły powoli ku ziemi i wyglądały jak żywica. Niejeden się nabrał i dotknął palcem. W pewnym sensie przyroda z nich kpiła, bo wystarczył dzień lub noc, żeby na niskich krzewach pojawiły się gęste pajęczyny, wypisz, wymaluj, obrusy. Zakrywały one fragmenty ziemi i doły wykopane przez króliki. To były niemieckie króliki, które uciekły z wioski jako pierwsze. Była też ferma przy obozie, a na niej kilka ciasnych klatek z drewna i drutu kolczastego, takich samych, w jakich siedzieli więźniowie. Króliki czekały na śmierć w futrze, więźniowie nago. Potem króliki założyły pod obrusem z pajęczyn nowe siedziby i żyły niczym przed narodzeniem człowieka. W dali majaczyły domy ludzi, opuszczone, puste, choć pełne mebli i jedzenia. Porzucone królestwo niemieckie, a teraz niczyje. Między dekretami, planami, kartkami papieru na biurku. Rozumieli potęgę i nie rozumieli nic. Dlatego byli zdziwieni i zupełnie ich nie zaskoczyło to, że kiedy obchodzili polanę pewnej nocy, już o świcie właściwie, jeden z nich, najmłodszy, łysy od wojennego hełmu, upadł na kolana, a potem twarz i płynął w kierunku jasnej polany po zielonych falach mchu i traw. To było proste, religijne i zakazane. Patrzyli i milczeli. Nikt nie odezwał się słowem, a on płynął spokojnie w kierunku polany. Tylko tym sposobem mogli dojść, szli bowiem za nim cicho, skradając się, żeby go nie zbudzić, ponieważ tylko on potrafił przepłynąć między minami i dostać się żywy na jasną polanę. Towarzyszyło im echo jak cicha muzyka z cerkwi. To serce dzwoni, myślał milicjant, skradając się za płynącym chłopcem. To jest cerkiewna muzyka moja. To wilki czy psy? Zapytał milicjant, ale nikt nie potrafił mu odpowiedzieć. Przeszli kilka kroków po miękkim mchu i wtedy znowu coś zawyło znacznie bliżej. Być może tam są ludzie, powiedział jeden z nich. Gdzie? Tam, gdzie wyją psy. Jeśli to są psy, rzekł milicjant, bo jeśli wilki, to na pewno nie ma tu turystów. Nawet proste słowa brzmiały tu znacząco i żadne słowo, żadna rozmowa nie była lekka ani głupia. Nawet łysy od hełmu chłopiec nabrał przy jasnej polanie ciężaru i zdawał się być nawiedzony. Nigdy nie było tak nigdzie indziej, nigdy tak między nimi. Tutaj nikogo nie ma i nie może być, powiedział o świcie ich dowódca. Do polany to powiedział i do drzew wokół, bo milicjanci mu nie wierzyli. Po bitwie zostały wraki. Obrastała jej zieleń, łapczywa, głodna po wojnie. Rosjanie nie mogli ich ruszyć, bo były za ciężkie, a motory siadły. Stały teraz zanurzone w świat umowny, ani drzewa, ani militaria. Być może zaminowane. Nad wrakami krążyły dzikie ptaki łowne, wysoko jak w Ameryce. Kołowały, gwizdały, prowadziły powietrzną naradę wojenną. Milicjant znalazł w wysokiej trawie pióro jednego z nich i nazwał go w myślach dowódcą. Śledził ich. Spoglądał okiem najlepszym z możliwych. Utrzymywał stałą wysokość, a tam, na górze, wystarczyło mieć silne skrzydła i trwać na wietrze. Nagle na niebo wróciły ptaki, które przez kilka lat były nieobecne w całej Europie. Trwały bowiem walki powietrzne, a huk maszyn nie dawał im żyć. Terytorium zajęły ptaki ze stali. Teraz, kiedy wróciły do bazy na stałe, ptaki mogły na powrót ustanawiać swoje tereny. Dowódca okrążał polanę i widać było, że odzyskuje przestrzeń. Zmienioną, z gratami, milicjantami i ludźmi z wioski, którzy kopali w nocy, poszukując tu złota. W krokach milicjantów, szumie traw, przerywanych klęskotem ptaków była jakaś melodia. Trudno ją było odtworzyć i zanucić po latach. Biegła wzdłuż lasu, nie występując do wioski. Nigdy nie zawitała do żadnego człowieka, przeciwnie. Trzymała się granicy lasu jak muru. Melodia była gęsta, pulchna. Oddalała się i przybliżała, często nachodząc na głos ludzki i zwodząc ludzi w lesie. Nie było to echo. Sprawdzali. Wypowiadali słowa, ale słowa gasły. Podobnie krok, ruch, ręki w trawie. Melodia towarzyszyła ludziom jak cień i to było najbardziej niepokojące. I wreszcie, kiedy człowiek stawał i zaczynał słuchać, las otwierał się powoli jak dłoń i pokazywał, co ma w środku. A były to głosy kukułki. Można je było przeliczyć. Robili to, zadając jej w myślach pytania, jak w swoich wioskach, i dostawali od razu jasne odpowiedzi. Mali byli jak zagubiony gatunek. Wystarczyło spojrzeć na nich z góry i widziało się większe owady, nikogo więcej. W pancerzach sukna, kiepskich butach, przepoconych czapkach, mizerny kawałek człowieka w krótkim odcinku historii. Ptaszki musiały pękać ze śmiechu. W tym czasie starzec na własną rękę okrąża polanę i bada jej energię, a potem wraca do wsi, bierze najlepszy bimber i wraca, żeby ją napoić. Nie wiem, co tu się dzieje pod moją nieobecność i nieobecność człowieka. Mówi i leje ze stalowej bańki wszystko na ziemię. Ale kiedy pojawia się tu człowiek, jasna polana chce mu coś powiedzieć. Po pływaniu najmłodszego, łysego od hełmu, zrozumieli, że do polany droga jest kręta i prowadzi jej niejako naokoło lasu. Zaczęli ją wykorzystywać do wejścia w sferę cmentarną i podejrzaną, ale atrakcyjną dla kopaczy złota i zwyczajnych kłusowników. Tego pojąć nie mogli. Polana dopuszczała ludzi spoza osady i okolic. Kopacze ściągali z innych wiosek i miast. Kłusownicy przechodzili kilometrami przez góry. Przychodzili i wracali jak w bajce. Ponieważ giętkość okazywała się jedyną prawdziwą cechą, która akceptowała polana. Dramatycznie było gubić się w lesie i zostawać samemu. Po środku lasu, czyli w objęciach wielkiego i niezrozumiałego, nieznanego, choć bliskiego, po sąsiedzku. Okazywało się wtedy, że niczego nie wiemy o niczym, że las jest dla nas prawdziwą zagadką. Znamy go mniej więcej, mniej niż niewybuchy i wojnę. Niektórzy z nas dopiero w środku lasu odkrywali, że las nigdy nie jest taki sam, a jego skóra zmienia się z minuty na minutę. Dorywali potęgę światła i rysunek drzew, coś, czego dotąd wcale nie widzieli. Zapominali o kolegach, o przełożonym i rozkazie, który czekał jak zawieszona na gałęzi czapka, jakby to był oddech miłosny, a las był gorącą, bliską dziewczyną, dziewczyną bliską spełnienia. W końcu pojawiło się pytanie o szczęście i sens. Nikt nigdy nie zaznał szczęścia w tym lesie, na tej polanie i nikt nie doszukał się w ich istnieniu sensu. Milicjant patrzył na gałęzie, ich splot, który dotykał nieba. Niektóre liście wyglądały jak drobny papier, który nalepia się na szyby, żeby nie pękały w czasie bombardowań. Wisiały jak znaczki pocztowe z nierozpoznawalną twarzą wodzów sprzed wojny. Zimą już ich tu nie będzie, a na wiosnę zastąpią ich nowi. W ponurej głowie milicjanta krążyła jedna myśl, która z powodu zamkniętej czaszki nie znajdowała ujścia. Była to myśl w granatowym kolorze, prędka, kiedy wypił lub biegł i leniwa, jak rzeka, kiedy zasypiał. Była z nim w dzień i w nocy, podczas służby, na szkoleniu, kiedy zdradzał żonę. W dniu porodu syna opuściła go na krótką chwilę i wtedy poczuł szczęście, rzewne, rosyjskie, zza Buga. Płot, zza którego pokazali mu malca, stał dokładnie po to, żeby oddzielić na czas porodu kobiety od mężczyzn. Zza płotu oglądali swoje dzieci, zwinięte jak w liść kapusty, łyse główki, nagie życie, które podobne jest do siebie jak dwie krople wody. Kiedy zawiniątko niczym gołąbek zostało mu przedstawione, znieruchomiał i wpatrywał się weń, jak w ruchomy cel w czasie wojny. Maleńki punkcik, w który musiał celować i trafić, bowiem od jego oka zależał los niejednego człowieka. Na celowniku miał malca i obserwował go tak intensywnie, że załzawiło mu oko. Silne wówczas, a teraz w stanie spoczynku. Nie płacz, starzec dotknął jego kurtki. Teraz trzeba się cieszyć i pić. Płakać będziesz potem z powodu syna. I właściwie tak się stało. A ta granatowa, dręcząca myśl, która jak zaciek pojawiła się na czystej i wyspanej korze milicjanta od świtania, dotyczyła jego samego, jakby sam jeden był na świecie. Dlatego rolę strzelca, potem snajpera, przyjął łaskawie, jak nagrodę od samego Stwórcy. Czołgał się w śniegu, nieruchomiał i patrzył niczym zwierzę. Co ciekawe, nie myślał wówczas o niczym. Czas ciekł mu przez palce, zaciśnięte na drewnianej rękojeści. I tak mijały lata i to było dobre. Wystrzelał całą cierpliwość i spokój. Pozostały mu nerwy, uniesienia. Walki i wybuchy, które pojawiały się niezależnie od wszystkiego. W swoim myśleniu przypominał okolicę opuszczoną, pełną wody, zbiorników cichych i hałaśliwych, w których woda nieustannie szumi i przelewa się, nie zaznając spokoju. Do wodopoju podbiegały wilki i wiejskie psy, uchodzące za dzikie. Nachylały się, po czym uciekały w popłochu. Widział kafelki zachowane na zbombardowanych domach, po których pozostały wewnętrzne ściany. Nikt ich nie burzył. Zarastały zielskiem i zaczęły przypominać mozaiki dawnych kultur i ludzi żyjących setki tysięcy lat temu. Lubił te okolice, choć odrywały go one od życia i rujnowały mu małżeństwo, a potem rodzinę, bo myśli te psuły wszystko. Nie od razu spełniają się życzenia, mówił starzec, i wtedy, i potem. Nie od razu zrozumieli i zauważyli też, że nad jasną polaną nigdy nie zachodzi słońce, więc nie mijały tam dni. Mówili, połóżmy się, odpoczniemy i zasypiali, ale właściwie dlaczego zasypiali, skoro świeciło słońce? Mówili, nie spaliśmy całą noc, ale właściwie była to nieprawda, bo przez cały ten czas, kiedy byli w lesie, mijały godziny i dni, ale nigdy nie pojawiła się prawdziwa noc. Nigdy nie widzieli, żeby granat tak pasował do zieleni, kiedy tam leżeli i spoglądali na kawałki mundurów na mchu. Wrzuceni w głęboką trawę jak w wodę, odpoczywali jak żaby z rękoma rozstrzelonymi na całą szerokość. Leżeli pośród owadów, które zwolna podchodziły i zaczęły ich obierać, tak jak zwykle obierały martwych. W powolnym pochodzie na części człowieka i części od człowieka dotykały ostrożnie pasków ze skóry, zegarków tykających po nic, sznurówek przy butach zabrudzonych już ziemią. Wszystkie te obiekty, jak smakowite kąski, mogły im dostarczać i starczyć na wieki. Jak ubrania i zbroje po tamtych, których odebrała godnie ziemia i one przyjęły do swego systemu. Mieli swój ciężar i był to ciężar życia, choć leżąc w tym miejscu przypominali martwych z martwych, tak niewiele było w nich chęci do życia. Gdyby podświetlić jasną polanę od dołu lub zalać ją głęboką wodą i zostawić, otrzymalibyśmy obraz, który mógłby zaciekawić niejednego. Z góry polana wyglądałaby jak fragment mapy lub obrazu abstrakcyjnego, lecz gdyby tylko przesunąć się nieco bliżej, czyli zniżyć lot nad polaną, człowiek mógłby dostrzec znacznie więcej. Ciemne plamy, jak plamy potu, pojawiłyby się i ciemniały wraz z przybliżaniem. Mapa jest biała, zanim nie włączy się trybu satelitarnego. Wówczas ziemia zmienia kolor na zielony, a drogi i rzeki są ciemne, uzyskując ten sam status. Gdyby się zniżyć, a nawet zanurkować w ziemię, tak jak ptaki nurkują pod wodę, można by zobaczyć wówczas, jak ziemia w przekroju drży w miejscu zranienia, tam gdzie leżą ludzkie ciała lub to, co z nich pozostało. Do takich prac moglibyśmy wykorzystać echogram i przedstawić wynik szybkiego i precyzyjnego badania, nieinwazyjnego. Widzimy przekrój kilkudziesięciu metrów pod ziemią, który przypomina sztukę, a jest zapisem odbitych fal, przekrojem geologicznym odsłaniającym warstwy gruntów, skał, prochów, kości, znalezisk o charakterze archeologicznym. Nurkowanie do środka ziemi nie byłoby w tym wypadku bardzo głębokie, bo też jej groby nie były kopane szczególnie głęboko. Nieinwazyjność to słowo klucz, które odegrało bardzo ważną rolę w badaniach grobów z czasów II wojny światowej. Drgania ziemi, falowanie warstwy, złoża, które wyglądają inaczej, jeśli mamy na nich szczątki ludzkie lub zwierzęce. Łatwo pomylić składowiska kości i szczątków ludzkich i zwierzęcych, szczególnie świńskich. To szczególna kompozycja na ziemi. Badacze mówią, że georadary są szczególnie wrażliwe na wykrywanie ciał okrytych niż nagich, a samo badanie najlepiej przeprowadzić zimą lub wiosną. Metodę sprawdzano za pomocą świńskich ciał, które tuczono do 80 kg, aby przypominały ludzki korpus. Następnie zabijano, chowano w ziemi w dwóch miejscach, oznaczając groby jako nagie i okryte. Korpusy braci świń, nagie i okryte, które służyły za pozorantów w badaniu naukowym, leżą do dziś w ziemi. Tania to śmierć, nieważna, nie zapisana w żadnej historii. Na ich tle masowe groby Żydów wyglądają przedziwnie. Samo połączenie tych dwóch rodzajów zmarłych w jednej warstwie ziemi wydaje się niedorzeczna. Prowokuje wyobraźnię, a nawet wyzwala poczucie humoru, które znajduje się nie na miejscu. Falowanie miejsca zbrodni jest tak wyraźne, że widać je na wszystkich wynikach echogramu. Ziemia pozostaje wzburzona w tym miejscu jak morze i nie wpływa na nią czas. Może minąć lat 70 i 80, a wartość drgania pozostanie niezmienna. Niektóre wyniki echogramu wyglądają jak fotografie pól pszenicy zrobione nieprecyzyjnym aparatem. Falują i jeżą się mocno pola zbóż na tle spokojnego nieba. Rozerwana raz warstwa ziemi nie zrośnie się, bo nosi w sobie szczątki i proch. W środku ma zatem kanały, systemy informacyjne, jak w przypadku grzybni, kanalizacji lub systemu cyfrowego. Co ciekawe, niektóre zapisy wyglądają jak zapisy głosu. Głos próbuje wydostać się i przebić na świat, ale membrana, prześcieradło, jak w czasie zabawy w ducha, mu na to nie pozwala. Zatem tonie ten głos, opada, kłębi się na dnie, a potem powoli próbuje wydostać się stamtąd, tylko nie ma jak. Przedwcześnie zmarła dusza próbuje wydostać się na zewnątrz i przeżyć to, czego nie miała okazji. Kiedy milicjant otworzył oczy, czuł, jakby skleił je wielomiesięczny sen, a ropa nie tylko zebrała się w jego kącikach, ale zakleiła rzęsy. Musiał rozrywać je siłą i pomagać sobie palcami, żeby znowu zobaczyć świat. But kolegi ze służby leżał obok, nieopodal skarpetka. Stał w oddali nagi i zapatrzony w horyzont. Pozostali leżeli lub siedzieli niedaleko, tworząc wokół stojącego i patrzącego na wschód rodzaj kręgu. Milicjant patrzył, ale nie wstał. Wolał leżeć i oglądać pozostałych. Nie wstawać, nie mówić, nie uczestniczyć. Po prostu być i obserwować. Nad osadą unosił się dym. Dobiegały do niej głosy rozrzedzone, wątłe, obite o przeszkody, dźwięki życia i wysiłku przy studni na zakręcie drogi. Być może dziecko lub ptak krzyczało głośno. Ktoś trzepał dywan o framugę okna. Te dźwięki wchłonęła piła do drewna na podwórku. Ale to było tamto życie, dalekie, z osady, które nie miało żadnego związku z lasem. Milicjant uniósł głowę i podłożył pod nią łokieć, żeby widzieć wszystko i niczego nie przeoczyć. Było mu obojętne, że tamten stoi nago i reprezentuje wszystkich milicjantów z komendy. Tak niegodnie i bez sensu. Komendant zniknął, a może to nie był komendant, dlatego go nigdzie nie było. Pomruki świata, jak trzepanie dywanu czy cięcie drewna na zimę, przechodziły i odchodziły niczym fale dźwięku lub energii, która próbowała się przebić na polanę, ale nic z tego nie wychodziło. Ogromny mur dzielił te światy, jak śmierć oddalona jest od życia. Niby sąsiadują, ale nic ich nie łączy. Być może w kościele, kiedyś w cerkwi czy synagodze, ale nie dziś. Dotknął stopami ziemi, powiedział komendant za plecami milicjanta. Tylko komu to pomoże? I jak napisać raport po ludzku? Spojrzał na chłopaka, którego stopy były zanurzone po kostki w trawie i zobaczył, że wszyscy koledzy zostali pozbawieni funkcji, ale w zamian otrzymali ducha. Wielki duch w środku rzeczy lub nagiego ciała wtaczał się władczo na środek polany i zaczynał tańczyć. Nie trzeba było myśleć, bo myśl ludzka nie nadążała za tym, co się działo. Trzeba było leżeć lub siedzieć wokół i kiwać się rytmicznie w takt wypowiadanych przez nagiego słów. I to było wszystko. Cały rzekomo niezrozumiały rytuał. Nagie uda, pośladki i ramiona. To od nich odbijało się wieczorne światło. Chłopak był opalony. Pozostały na nim resztki letniego słońca i ślad po wojskowym podkoszulku. Zgromadzenie na polanie w liczbie 10 mężczyzn powyżej 13 roku życia z nagim, który był perłą w koronie. Powiedział nagi: zdarza się, że w wyniku wypadku lub losu dusza, która już uzyskała doskonałość, upada. Milicjant zobaczył obraz. Drugi tego wieczoru. Upadającą duszę mimo obecności ludzkiego ciała, jak rzecz, ubranie, coś, co pozostaje poza żyjącym człowiekiem i może tak po prostu, niezależnie od niego upaść. W tym upadku musi być jednak ciężar, inaczej nie byłoby to dotkliwe. Musi wraz z duszą upaść ludzkie ciało, te 70-80 kilowagi. Muzyka sfer. Chyba tak najprościej można określić to, co dobiegało do ich uszu. Wznosiło się i opadało jak tuman. Z oddali biegło to galopem, to stępem. I słychać było i nie słychać. Raz głośniej, raz ciszej, nieco i w zapamiętaniu, niczym echo. Wiatr dmuchał w liście, a one niczym miechy oddawały ten oddech świata i grały albo śpiewały. Lśniący błękit, biel chmur, młodość tych listków. Drzewa wydawały się na ich tle takie poważne. Czołgali się i kładli twarzą do ziemi, niczym bojarowie w pokucie, i szli powoli, jeden za drugim lub obok, w stronę polany. Ci, którzy byli przed nimi, napotykali na stojącego młodziana, klękali i zwykle zdejmowali rzeczy. Widział po drodze części ich mundurów i bieliznę. Ktokolwiek widział, nie zapomniał. W młodej trawie niczym zające. Widzieli krople wody, owady w olbrzymim powiększeniu, żyzną ziemię, smaczną i pachnącą jak placek z pieca. I wąchali, i jedli. I było w tym coś boskiego, pogańskiego. Milicjant nie mówił. Nie musiał używać słów, żeby zobaczyć i poczuć i zrozumieć. Objąć ciałem wszystko i wszystko pochłonąć głodną duszą, jakby była trzymana dotąd w lochu i nie jadła nic. Nakarm mnie, szeptał jak w narkotycznym transie. Daj mi się pożreć. Jestem twoim dzieckiem, szeptał do koniczyny, do trawy, do czarnej ziemi wokół. I tylko z boku, gdzieś na skraju lasu, obserwowała ich czarna świnia, która patrzyła na wszystko z dala, lecz bacznie. W jej lśniącym, olbrzymim oku odbijał się świat. Świat milicjanta i jego zagubionych towarzyszy. Opera leśna, mógłby ktoś powiedzieć, i nie byłaby to kpina. Czołgali się ostrożnie, z drżeniem i trwogą, jakby ku bóstwu, ramionom ukochanym w ciemną noc. Pomiędzy trawami widzieli obrazki święte i światło, maleńkie jak z oddali, widziane świeczki w tamtych cerkwiach. I nagle jeden z nich dostrzegł w trawie młodej zardzewiałe żelastwo, którego nikt wcześniej nie wykrył. Odchylił głowę i spojrzał w kierunku milicjanta, a ten, nie mówiąc nic, po prostu przypłynął do niego i spojrzał na przedmiot. Był to stary karabin z czasów wojny, być może poobozowy sprzęt do pilnowania przy drutach lub na ambonie. Patrzyli na broń w napięciu, jakby miała wystrzelić, lecz w końcu tamten zaczął kopać rękoma dziurę, a milicjant mu pomagał. Nie padło ani jedno słowo. Była to chwila uroczysta i prosta. Zakopali karabin, uklepali ziemię i zaczęli się czołgać w tym samym kierunku, twarzą na wschód. Nie myśleć, że tam czyjeś serce z bólu drży, usłyszeli nad lasem. Nie szukać spojrzeń, których długo będzie brak. Nie wracać do minionych szczęściowych dni, szczęśliwy, kto potrafi tak. Tango niosło się ponad ich ramionami i włosami wraz z wiatrem. Lekko demoniczne, nawiedzone, lecz swojskie. Ptak poderwał się do lotu, jakby zrozumiał i chciał odlecieć z tego miejsca. Mógł to zrobić. Był lekki jak puch i pełen powietrza. Ale miejsce musiało zostać i być czyjeś i oni. Milicjant zobaczył ramiona kolegów, które pracowały wolno, lecz rytmicznie i zbliżały się w rytm tanga do nagiego. Stał tam jak posążek, lekko opalony i piękny, wykuty w czymś trwalszym niż ludzkie ciało. Odwrócił się do nich i powiedział: miłość i smutek wciąż idą w parze i zawsze trudno rozłączyć je. Tak jest od wieków, tak zwyczaj każe, choć sercu ciężko, choć sercu źle. O kim mówił i komu? Czy o sercach, które właśnie rozstały się ze swoimi kolegami z frontu, a może o sercach zostawionych na wschodzie, które trafiły na lodową pustynię Stalina i zamarzły na dziesiątki lat? A może o sercach dawno zepsutych ludzi, którzy byli prochem? A może o ich sercach, że nigdy nie będą mogły niczego zapomnieć i się odnaleźć, ponieważ wszystko straciły? Że teraz są zespolone z tamtymi ludźmi, które serca ktoś spalił jak pieńki leśne, jak drewno i mech? Melodia tanga, która niosła się ponad polaną, nie mieściła się w głowie. Była jak zapach potrawy, którą trudno zatrzymać i ukryć, jak ogień widziany z daleka. To wydarzenie wnikało w ich skórę i niosło się głębokim kodem do środka głowy. Młodzieniec odnalazł swoje miejsce i proporcje. Stał tam, ponad nimi, bo był idealnym bożkiem, choć ukrywał swoje ciało, przywiezione ze wschodnich lasów, za dużych butach wojskowych, w starych spodniach cerowanych, w kroku. Był niezdarny pośród nich aż do dziś, kiedy się rozebrał i nabrał powietrza w płuca, jakby krzyczał pierwszy raz po urodzeniu. Otaczali go spokojnie, zewsząd, niby wilki, a on unosił głowę wysoko. Rabi, powiedział szeptem milicjant, choć wcale nie chciał. Co będzie dalej? Chłopiec spojrzał na niego niewidzącymi oczami. Uniósł głowę, ręce, jeszcze wyżej, także dostrzegł jego kruche jabłko na szyi i zaintonował pięknym głosem. Ta właśnie droga ludzkich przeznaczeń. A czy się zmieni? Może, kto wie. Miłość jest piękna, lecz po co płacze, zamiast radośnie uśmiechać się. To właśnie droga ludzkich przeznaczeń, zaśpiewali wraz z nim. A czy się zmieni? Może, kto wie. Miłość jest piękna. I głos wzniósł się teraz wysoko i wydawało się, że coś osiągnęli, ale na krótko. Po słowie miłość bowiem większość z nich zaszlokała głęboko i głucho, wydobywając z piersi zamiast melodii skowyt i wycie. Dlatego piękna pozostała niezrozumiała. Chłopiec rozumiał. Kiwał głową ciężko jak starzec i patrzył ponad nimi. Drzewa szumiały spokojnie, syte, majestatyczne, nareszcie zadbane, zauważone, wysłuchane. Zbliżyły się do ludzi na tyle, na ile mogły tego dnia i nie chciały ich opuścić. Wydawało się im, że ludzie nareszcie przemówili ich głosem. Oczy starych wiewiórek i saren, opiekunek tego gniazda, patrzyły uważnie na polanę. Milicjanci nucili tango, ale nie było w nich żadnej radości, tylko płacz. Niektórzy w parach, inni samotnie, na kolanach próbowali tańczyć w rytm dawnej piosenki, którą już słyszeli, ale nie w tym wykonaniu. Tylko rabi stał prosto z wyciągniętymi rękoma, jakby komuś miał ofiarować tę chwilę. Było w tym coś podniosłego. Łysy od hełmu chłopiec, dawny żołnierz, przymknął oczy. Powiem po raz ostatni, przemówił, a wszyscy na polanie zamarli. Wiedzieli, że dostaną zaraz słowa, które warto wyryć w sercu na wieki. W tej chwili cały świat żywy składał się na słowa rabina i ich wyczekiwanie. Młodzieńczy wiatr próbował swoich sił w gęstych konarach hen, wysoko, tam, gdzie mieszka tajemnica. Gdyby można stłumić żal, powiedział cicho rabin, kiedy zbliża się rozstanie, zmienić serce w zimną stal, obojętnie odejść w dal. Nie zrozumieli, albo byli zawiedzeni i nie umieli zrozumieć, czy to było wszystko, a jeśli tak, było tego za mało, mało na tę chwilę, nie mówiąc o życiu. I z tym mieli wrócić do wioski? Zatem podnieśli głos, najpierw mruczeniem, a potem słowami wprost, cytując rabiego i dorównując mu głosem. Gdyby można stłumić żal, zaczęli śpiewać i tańczyć. Aj, aj, aj. Kiedy zbliża się rozstanie, głos mężczyzn niósł się ponad polanę i dalej, i wyżej. Podnieśli się z kolan i tańczyli, w sznurze, choć nikt ich nie uczył. Zmienić serce w zimną stal, aj, aj, aj. Obojętnie odejść w dal, aj, aj, aj. To aj, 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 wykrzykiwali z wielką śmiałością i uwielbieniem. Był to okrzyk radości i siły, jakby zapomnieli o troskach, o tym, że przecież niewiele to znaczy. Podnieśli wrzawę, wznieśli choralny śpiew i połączyli się w tańcu i to wystarczyło. W korowodzie rozpierała ich radość, byli tańcem i słowem aj. Trzymając się za ramię, kolejno. Od nagiego chłopca do najstarszego wiekiem milicjanta. Las nie oszalał. Był urzeczony,